Południe Wnet.
Godzina 17.01. Popołudnie Wnet, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Dwóch Prędkości. Jak słyszeliśmy, niektórzy latają. Lata na pewno nasz gość, pan profesor Jabłonka. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie. Krzysztof. Kolejna nasza gawęda nadprogramowa.
Nadprogramowa gawęda, tym razem krótko i bardzo konkretnie. 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Styczniowe, Polskie Powstanie Narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. No to może tak bardzo skrótowo, od czego to się zaczęło, to można by długo mówić.
Słusznie, ale... Adrianie, pytasz, dlatego że tu jest pewien szczegół. Ono nie tyle wybuchło, co zostało proklamowane. Ono wybuchało stopniowo, tak dopiero na wiosnę się rozwinęło, ale to była noc styczniowa. Szalenie ważna, dlatego że no prawie nikt nie spał tej nocy, kto miał oczywiście pojęcie, co się szykuje. Kuto, kosy na sztorc. Ale co było ważne? O 23.30, zresztą, bo już zegary przecież wtedy były, nastąpił atak w 33 punktach Królestwa Kongresowego. 32, a jedno w Surażu było na terenie Białostoczyzny, która wtedy nie stanowiła kongresówki. To oznaczało symboliczny w dużej mierze, ale i praktyczny zryw narodu przeciwko panowaniu carskiemu, podkreślam, carskiemu, a nie rosyjskiemu. Dlaczego? Dlatego, że pani Maria Ilińska, która jest jedną z dusz tego pierwszego zawiązanego komitetu wtedy miejskiego. Z komitetu miejskiego wytworzył się komitet centralny, a ten mianował się rządem narodowym. I rząd narodowy powstały w ten sposób, powiedzmy mało demokratyczny, ale podziemny, miał prawo z mocy woli narodu proklamować zniesienie pańszczyzny.
No właśnie, skoro o prawach mowa, no to manifest 22 stycznia, manifest, który ogłosił Komitet Centralny Narodowy w Warszawie, on nadawał
rząd
prawa obywatelskie.
Narodowy, tak.
Tak, nadał prawa obywatelskie wszystkim mieszkańcom Polski, bez względu na wyznanie.
Wszystkim mieszkańcom Rzeczpospolitej.
Tak.
Bo również dotyczy to Litwy, Białorusi, Ukrainy. Pamiętajmy, Powstanie Styczniowe jest powstaniem czworga narodów. I ono jest, dopiero teraz zobaczyliśmy w czasie pogrzebu Zygmunta Sierakowskiego, bohatera Żmudzi, i Kastusia Kalinowskiego, bohatera Białorusi, międzynarodowy wymiar owego powstania. To jest zresztą ostatni przebłysk dawnej Rzeczpospolitej.
To było największe powstanie narodowe w historii Polski, o ile się nie mylę.
Tak, jeżeli chodzi o zasięg i trwanie. Oczywiście pod pewnymi względami powstanie listopadowe może przewyższyć, bo mieliśmy wtedy regularną armię, czy powstanie kościuszkowskie, które miało większy terytorialny zasięg, bo obejmowało Wielkopolskę i Galicję, ale trwało, ale głębia tego powstania rzeczywiście do dzisiaj zadziwia. Bardzo boleję i apeluję tutaj, dzięki tobie, Adrianie, że nie ma w Warszawie Muzeum Powstania Styczniowego. Jedyne takie na świecie znajduje się na Litwie, w Pobrzeżu, gdzie zgromadzono pamiątki o Powstaniu Styczniowym i Litwini czczą własną wersję Powstania Styczniowego.
No to jak wygląda ta własna wersja Litwinów, skoro już do tego doszliśmy?
Ona jest zbieżna z naszymi, tylko oczywiście koncentruje się na Żmudzi i obala tezę bolszewicką, ale i carską. To są zbieżne jakoś dziwnie, że powstanie na Litwie to było powstanie Polaków, którzy oczywiście przeciw Litwinom i błagonadiożnym decyzjom cara usiłowali wywołać powstanie. Przypomnę tylko, że kłamstwa putinowskie mają bardzo długą brodę i sięgają chociażby czasów właśnie Powstania Styczniowego. Jak wtedy propaganda carska rozpropagowała w Europie Zachodniej ów fakt. Oto car daje ziemię chłopom, a szlachta protestuje. I miało mieć to zbieżność z wojną secesyjną, która wtedy przyćmiła zresztą powstanie, bo wybuchła trochę wcześniej, trwała trochę dłużej.
Większa skala.
Tak, to pierwsza potężna, totalna wojna, w której oczywiście nadano wydźwięk, że latyfundyści bronią swojej własności i niewolnictwa przeciwko tym, którzy niosą wolność. Oczywiście ta wolność była niesiona na armatach i skończyła się bardzo często rzezią, nędzą samych Murzynów, dla których ci z północy byli gorszymi najeźdźcami niż ci panowie z południa, gdzie oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, ale były domy, gdzie niewolnicy byli traktowani jak ludzie, niekoniecznie jak zwierzęta. I teraz carat nadaje takie treści. Jednym z tych, który to przełamał, był Jules Verne, o którym mało wiemy, ale proszę czytać niektóre przynajmniej, gdzie się pojawiają Polacy. Polakiem był kapitan Nemo, którego z powodów politycznych musiał zamienić w Hindusa. Ale zobaczmy, ile tam treści jest propolskich. I wreszcie najważniejsza rzecz. Wspomnienie tego powstania, dotknięcie się jakby jego, przywraca Rzeczpospolitą. Oto odezwała się Łotwa, na której terenie w Latgalii Tomasz Plater prowadził walkę powstańczą, stoczył bitwę pod Krasławą, dostał się do niewoli, rozstrzelano go w Dyneburgu. Ale jest on bohaterem narodowym całej tej krainy. Jest zarówno Łotyszem dla Łotyszów, Polakiem dla Polaków, Latgalem dla Latgalów. Latgalia jest taką subkrainą, trochę jak u nas Kaszuby. Estonia się odwołuje. Wtedy właśnie Estończycy barwy narodowe przyjęli na Uniwersytecie w Dorpacie w kontakcie ze studentami polskimi. No i wreszcie siódma, najbardziej zapomniana część Rzeczpospolitej. Mołdawia. Mołdawia również przyznaje się do dziedzictwa powstania styczniowego. Tam przez nią przeszedł przecież legion Teodora Tomasza Jerza. Ale również z Mołdawii przechodzili ochotnicy do walki na terenie Ukrainy.
No to w takim razie jaką rolę odegrało to powstanie?
Twórczą. Grzało 50 lat i dało nam niepodległość 18 roku. Jeśli myśmy tak łatwo nie tylko dobili się niepodległości, ale odbili agresję bolszewicką, to dlatego, żeśmy bardzo prawidłowo i głęboko przeżyli powstanie styczniowe. Powstania nie są po to, żeby wygrać. Powstania są po to, żeby przetrwać. One jak piec nagrzany, zakręcony przez zaborcę, grzeje i topi serca kolejnych pokoleń, żeby chciały mieć ojczyznę.
A czy wygrana nie grzeje tych serc? Jak na przykład wielkopolskie?
Wielkopolskie jest częścią powstania od 18 roku i jest owocem wiosny ludów, która wygrana wprawdzie nie była, ale nie była przegrana. Po 70 latach nazwiska przywódców powstania wielkopolskiego 1918 roku są te same, co w wiośnie ludów. To są po prostu wnukowie, a dzisiaj jest Dzień Dziadka. Także dziadka Piłsudskiego również. Także pamiętajmy, wnukowie dokończyli dzieła dziadów. I to jest wspaniały przykład w historii, który się może niestety nie powtórzyć, bo już coraz słabiej wnukowie słuchają dziadków. Ale jeżeli słucha nas jakiś wnuk, to apel do niego. Kochany wnuku, słuchaj dziadka. On ci powie, jak może wyglądać niewola, ażebyś się jej ustrzegł w wolności. Wolność ma same zalety, ale ma jedną wadę. Można ją utracić.
Można ją utracić, ale też jak ta walka o nią jest piękna. A jak ta walka właściwie wyglądała? Jak wyglądały siły? Jak one się rozkładały? Oprócz oczywiście ogromnej przewagi caratu.
Na początek nie wyglądało to tak źle, dlatego że carat wpadł w panikę i wycofał wszystkie wojska do garnizonu.
Nie wiedział, co się dzieje częściowo, tak? Rozumiem.
Tak, oni w ogóle nie byli zaskoczeni, że w zimie można nie było, spowodować...
To nie pierwszy raz, w sensie no, to historycznie.
Cofnęli się do garnizonu, w związku z tym mnóstwo obszarów było wolnego. Na przykład powstańcy uroczyście weszli do wsi Łodzi, która się stała potem wielkim miastem. Tam powinien być pomnik. Wszędzie, gdzie się zorganizowało powstanie, gdzie poszli ludzie do powstania, powinny stanąć pomniki tych ludzi. Czy to będzie kucie kos, czy to będzie pożegnanie powstańca przez matkę, siostrę, żonę, córkę, ale niech to stanie. Niech będzie miejsce, gdzie można złożyć kwiaty. Byłem niedawno w Maciejowicach. No Maciejowice Kościuszkowskie. Oczywiście pamiętamy, bohaterska walka do końca Działyńczyków, którzy tam właściwie nie poddali się caratowi, zostali wykłuci bagnetami. I Maciejowice czczą powstanie styczniowe. Dokładają kolejne. Czczą również 39 rok, tam ogromny opór był na Wiśle. Wreszcie 44, akcję Wisła i Solidarność. Jedyne miejsce w Polsce, jakie na razie widzę, nawet w Warszawie tego nie ma, że wszystkie, prawie wszystkie zrywy narodowe się tam spotykają. Rok 20, przecież tam bolszewicy próbowali dojść do Wisły. A zatem stwórzmy taki panteon naszych powstań narodowych. A od razu mówię, jest ich 12 i każde jest innego miesiąca. I niech się tego dzieciaki jak pacierza uczą, a żadne powstanie nie będzie zapomniane.
I to jest idealne miejsce, aby postawić kropkę. Dziękuję serdecznie.
Aby proklamować apel do społeczeństwa.
Czyli nie kropka, a trzy kropki.
A wykrzyknik.
Tak jest. Dziękuję serdecznie. Gościem był profesor Krzysztof Jabłonka.
Zapraszam dzisiaj 18 godzina w Katedrze Polowej o 19.15 na Stokach Cytadeli. Uroczyste obchody.
Będzie można więcej na ten temat porozmawiać z panem profesorem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.